Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Jedzenie to znacznie więcej niż kalorie, wartości odżywcze i doznania smakowe. W podcaście Zmacznego usłyszysz nieznane historie o bardzo znanych daniach, a także poznasz prawdziwych kulinarnych freaków. Czas spojrzeć na jedzenie z szerszej perspektywy. Let's make food great again! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do jednego z najbardziej malowniczych rejonów w Polsce. Sudety, a dokładnie do Łomnicy koło Jeleniej Góry. Ta niewielka i bardzo niepozorna miejscowość może jednak pochwalić się czymś, co zdecydowanie zasługuje na szerszą uwagę. Właśnie tam mieści się Łomnicka Hala Mleczna, gospodarstwo, w którym państwo sokołowscy od kilku lat produkują naturalne sery kozie oraz krowie. Chociaż są to moje rodzinne okolice, o serach dowiedziałam się dopiero na degustacji zorganizowanej przez jedną z najlepszych restauracji w Warszawie. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy rozpływając się nad ich smakiem usłyszałam, że powstają one kilkadziesiąt kilometrów od mojego rodzinnego domu. Podczas kolejnej wizyty na Dolnym Śląsku postanowiłam nadrobić zaległości i umówiłam się na rozmowę z właścicielką gospodarstwa, panią Bożeną Sokołowską.
Zaczęło się od tych dwóch kóz, które ma pani za sobą dokładnie,
Baśka
i Kondoliza, tak. I to jest nasz początek, to są dwie pierwsze protoplastki koziego rodu i naszego interesu, i naszego gospodarstwa, i naszej całej historii. Od nich się zaczęło. Dwie kozy były zupełnie przez przypadek, ponieważ jeszcze wtedy nie robiliśmy serów, ani nie mieliśmy nawet takich zamiarów, ale przeprowadziliśmy się na wieś i kozy po prostu miały nam służyć jako kosiarki ekologiczne. W naszej i wspomóc nas w naszej walce z trawskiem wszechobecnym.
Bardzo dobra metoda.
No nie tak do końca, jak się potem okazało, bo kozy, kiedy mają nadmiar wszystkiego pysznego, wszystkiego dobrego, to wybierają sobie, niekoniecznie chcą pracować jako kosiarki, także bardzo wybiórczo zjadają, wykaszają to, co im smakuje.
Czyli właściwie kozy nie różnią się tak bardzo od człowieka. Też jak mu jest za dobrze, to zaczyna wybierać, czy
tak,
będzie pracować,
dokładnie,
czy nie.
Dokładnie tak jest. I ten przysłowiowy kalosz to jest tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy kozy biedne nie mają co jeść i nie mają żadnego wyboru.
No dobrze, no to proszę mi powiedzieć, czy pamięta pani pierwszy raz, kiedy zrobiliście sery?
Tak, może nie był to jakiś szczególny pierwszy raz, ponieważ no, były to próby. Te dwie kozy dawały sporo mleka. Mhm. Był to okres takiego szczytu laktacji, więc mleka miałam aż 4 litry dziennie, co było wtedy oczywiście strasznie dużą ilością.
Dziennie, to tak.
I próbowałam je zagospodarować, no ale ile można wypić mleka, ile można zjeść serników, kluseczek i tak dalej. Więc zaczęłam myśleć o tym, jak ten ser zatrzymać, jak go zrobić, żeby on był bardziej trwalszy. I no, były to liczne próby zrobienia sera, który by leżał trochę dłużej. Ponieważ praktyka czyni mistrza, więc powoli udawało się to. Były to sery długo dojrzewające. Oczywiście one były w innej zupełnie formie i wersji niż te, które teraz robimy, bo ta technika nasza na pewno się polepszyła. Były to próby robienia serów dojrzewających za pomocą podpuszczki, więc podpuszczkowych. Wtedy nawet nie wiedziałam, że można tą podpuszczkę gdzieś dostać, więc próbowaliśmy ją robić sami, co było też bardzo zabawne, bo miałam taką książkę bardzo starą z 1800 któregoś tam roku. Była to książka dla gospodyń, dla pań właściwie, które mają duże gospodarstwa i muszą zarządzać służbą. I była napisana w takiej formie, każ służbie wziąć to i to, i żeby zrobili tak i tak, prawda? Więc po to, żeby ta właścicielka, ta pani znała się na tym i nauczyła służbę i kontrolowała służbę, jak to robić. I był tam też przepis, jak zrobić podpuszczkę. Oczywiście od zwierzętą, są więc, to była podpuszczka z trzeciego żołądka, ssącego jeszcze koźlęcia bądź owieczki, trzeciego, bo musiał to być czysty żołądek. Jego się suszyło, I później ścierało bądź drobno kroiło w kawałeczki i dodawało do mleka.
Wow.
Była to naturalna podpuszczka. Taką próbę zrobiliśmy raz, susząc te żołądki na piecu, przy piecu centralnego ogrzewania oczywiście. Takie były pierwsze próby. Natomiast no, oczywiście podpuszkę w tej chwili kupujemy. Jest ogólnie dostępna od różnych producentów, lepsza, gorsza, o różnym stężeniu. Także, ale takie próby mam, bo w dalszym ciągu są to wyciągi ze żołądków zwierzęcych, tylko oczywiście uzyskane drogą przemysłową.
Ciekawa jestem, czy należy to uznać za brak podstawowej wiedzy o życiu, czy może Was również zaskoczyło pochodzenie serwatki? Dobra, no to tak, zaczęliśmy od tego, że najpierw były dwie kozy, które dziennie dawały 4 litry mleka. Więc ile w tym momencie macie Państwo zwierząt w swoim gospodarstwie i ile też tych serów na ten moment produkujecie?
W tej chwili nie mamy dużo, ale mieliśmy około 140 kóz. W tej chwili mamy około 60, znacznie zmniejszyliśmy stado, a to z powodu dość prozaicznego, mianowicie braku rąk do pracy. Ponieważ tak, i produkujemy, i mamy zwierzęta, i mamy, jak pani widzi, tutaj i sklep specjalistyczny z elementami gastronomii, więc jest bardzo trudno, żeby to wszystko dwie czy cztery osoby ogarniały, a taką firmą rodzinną jest nasza firma. Więc postanowiliśmy zmniejszyć ilość kóz i to stado, które mamy, jesteśmy w stanie o nie zadbać, dopilnować. Jest takim stadem troszkę pokazowym, bo prowadzimy również warsztaty i dla dzieci, i dla przedszkolaków, i dla starszych. Zwierzęta są tutaj jak gdyby dopieszczone, zadbane i jesteśmy to w stanie sami jak gdyby zagwarantować. Być może, że przyjdzie okres, kiedy będzie lepiej pod tym względem i być może, że zwiększymy ilość zwierząt, ale i tak zawsze nas ogranicza ekologia i jej zasady, ponieważ ekologia nam narzuca pewne ograniczenia typu właśnie ilości kóz do posiadanego areału. Tam jest taki wzór, gdzie się liczy ilość azotu na 1 hektar i tak dalej, nie może to przekroczyć, bo jest szkodliwe dla środowiska, więc z tego względu też nie możemy mieć tych kóz za dużo i dlatego też mleko dokupujemy.
Ale to jest wspaniałe, że teraz Pani o tym powiedziała, bo z jednej strony my jako konsumenci dostajemy bardzo wartościowy produkt, a z drugiej strony nie musimy się martwić, że za tym stoi jakaś szkoda dla środowiska, bo i słyszymy, że zwierzęta są zadowolone i matka natura też usatysfakcjonowana z tego faktu jest. Także fantastycznie. Podoba mi się takie trochę holistyczne podejście do całego procesu. Ale druga część pytania, ile teraz tych serów powstaje?
Dziennie przerabiamy koło 700 litrów mleka.
Dziennie?
Dziennie.
Wow.
Może trochę przesadziłam, koziego w tej chwili trochę mniej, ale jest to gdzieś między 500 a 700 litrów. Więc jest to naprawdę jak na nasze możliwości sporo, dlatego też w naszej serowni jest bardzo ciasno, bo nie była też przygotowana na taką ilość. Jak pani widzi tutaj za ścianą, będzie kiedyś produkcja. Tu jest otwarta szyba na dojrzewanie, serki sobie dojrzewają, a za tą szybą będzie produkcja. Będziemy mogły tu siedzieć i patrzeć, jak się te serki robią.
Ofercie łomnickiej hali mlecznej oprócz serów kozich dostaniemy również krowie. Zapytałam więc panią Bożenę, jakie są główne różnice w ich produkcji i czy pomimo użycia różnego mleka, krowiego i koziego, możliwe jest wyprodukowanie podobnych w smaku serów?
Nie wiem, czy da się i czy to jest możliwe, bo nigdy nie próbowałam stworzyć takich samych. One muszą być osobne, bo jest użyty inny rodzaj mleka, który ma inny skład, inne właściwości i różni się od siebie bardzo. Więc te sery powinny się różnić i raczej nigdy nie dążyłam do tego, żeby one były podobne. Oczywiście jak gdyby proces produkcji serów dojrzewających czy jakiegoś typu sera jest bardzo podobny, chociaż obróbka może być w różnych typach seru różna. Sery różnią się tak, jak się mleko kozie różni od krowiego. Po prostu w zależności od tego, jaki to typ sera i jakie dodatki zostały użyte. Natomiast no, nie są to sery podobne. Nie wydaje mi się, że są to sery podobne ze względu na specyfikę surowca.
Bo jestem ciekawa, na przykład w sklepach najłatwiej można dostać ser feta, który tak naprawdę jest serem typu feta, jeśli to jest z mleka krowiego. No ale mamy też oryginał fetę kozią, z mleka koziego, czy tam z dodatkiem owczego. I to są dwa różne produkty, ale mają być do siebie podobne. I ciekawa jestem, czy na przykład dałoby się pójść w drugą stronę, czyli zrobić coś podobnego do gołdy, tylko że z mleka krowiego.
Oczywiście, że się da. Tak. Da się, bo proces produkcji będzie taki sam, tylko będzie po prostu inne mleko.
Ale chyba się nie spotkałam z takim serem gołdą z mleka krowiego, czy koziego. Czy państwo macie na przykład?
My akurat podobnego? Gołdy w ogóle nie robimy, ale nie widzę żadnego problemu, żeby taki ser robić. Jest to po prostu ser dojrzewający, tylko troszeczkę różni się metoda jego wytwarzania od takiego jak gdyby zwykłego sera dojrzewającego. Jest bardziej prasowany, jest ziarno płukane. No to są już takie szczegóły, które wydaje mi się, że nie będą ciekawe dla wszystkich, ale chodzi właśnie o technologię i procedurę samą wytwarzania mleka.
Obecnie w swojej ofercie państwo sokołowscy mają ponad 30 rodzajów serów.
Większość nazw serów to są nazwy mniejszych lub większych tutaj górek i gór w Karkonoszach.
Ale wspaniale.
Na przykład jest Śmielec, to jest Przełęcz Jagniątkowska, jest Krowiniec, jest Koziniec. Sama nazwa wskazuje, jaki to jest ser, a to są tutaj górki, które są obok Jeleniej Góry. Nawet dopiero szukając tych nazw dowiedziałam się, że są takie, bo wszyscy znają Śnieżkę.
Tak.
Ale już inne nasze tutaj wspaniałe tereny niekoniecznie są ludziom znane. A ja szukałam odpowiedzi na wszechobecne na naszych terenach oscypki, przeciw którym oczywiście nic nie mam, ale to są przecież sery regionalne wytwarzane w innym regionie.
Tak.
I znalazłam taką odpowiedź, to pochulanki, po prostu pochulanki. A pochulanka to góra w centrum Karpacza i moje oscypki się nazywają pochulanki. Są to krowie wędzone zimnym dymem, bardzo pyszne serki i jak ktoś do mnie przychodzi, żeby kupić oscypki, to wychodzi wtedy wychodzi z pochulanką, tak, czyli z serem regionalnym, z naszego terenu, z naszego regionu. Także jest niedźwiednik, jest Śmielec, tak jak mówiłam, Krowiniec, Koziniec, pochulanka, no i jeszcze tam kilka innych. Jest seria ser grillów, ser goździków. To są tacy panowie, arystokracja serowa. I jest jeszcze ser ginger. Czechy
ginger?
Jest. Ginger,
o,
tak.
To już tak światowo.
To jest po prostu ser z dodatkiem imbiru. Mhm. Ale ponieważ jest bardzo charakterystyczny, więc tak został kiedyś nazwany. Robię też chyba jako nieliczna z serowarów w Polsce sery serwatkowe. Taką grupę serów serwatkowych to są sery, nazywają się Rita, wędzona, Rita pieczona, dlatego że jest to ricotta, po prostu Włosi robią ricottę, to jest to drugi ser, czyli ser serwatki, a u mnie się nazywa Rita, ma bardzo piękne damskie imię. I jest bardzo smacznym serem, bardzo lubianym przez też restauratorów, bo pasuje świetnie do sałatki.
Jadłam ją na pewno w Warszawie właśnie.
Bardzo, bardzo prawdopodobne, bardzo możliwe. Ona się świetnie też nadaje na pierogi, z niej robimy pierogi, serniki, wypieki. Bardzo fajny, wartościowy ser, a przecież hektolitry serwatki w przemyśle mlecznym naszym idą do kanału po prostu jako odpad produkcyjny.
Jak przyszłam tylko, to zapytała pani, czy napije się kawy. I zapytała pani, czy zapije się z mlekiem kozim czy krowim. Ja w ogóle nie piję kawy z mlekiem, ale jak usłyszałam, że jest opcja z kozim, to postanowiłam spróbować i to jest coś fantastycznego.
To smakuje?
Bardzo. W ogóle nie wpadłabym na to, żeby połączyć, bo to nie jest takie pierwsze skojarzenie.
No nie, ale z racji tego, że mamy mleko kozie, spróbowałam, że spienia się bardzo,
bardzo
fajnie.
Dobrze, tak.
Bardzo dobrze i w porównaniu właśnie z dobrą kawą wydaje mi się, że jest czymś, co mogę zaproponować i czym mogę zaskoczyć. I też o to mi chodzi, żeby to, co tutaj oferujemy, było smaczne, zdrowe i takie troszkę nietypowe, czego nie możemy dostać gdzieś indziej, w innych punktach.
Plus, zamiast ciastka dostałam do spróbowania tutaj dwa serki.
Tak.
Co jest cudowne, bo ja przyznaję, że nie mam za bardzo słodkiego, takiej potrzeby jedzenia słodkiego. Uwielbiam rzeczy wytrawne. I ciekawa jestem w ogóle, czy też u Państwa w domu tak jest, że już przekąską albo deserem są sery, czy już jest przesyt i jednak wejdzie ciasto.
Jeśli mamy gości, to tak. Natomiast na co dzień nie mamy tego czasu i na pewno nie sięgamy, powiedzmy, do kawy po ser. Natomiast jeśli mamy gości, to zawsze ten ser smakuje lepiej. Jest coś takiego, że właśnie cała przyjemność takiego jedzenia, takiego próbowania, to jest towarzystwo.
Absolutnie. No dobrze, to co my tutaj mamy? Co to są za sery? Ten ciemny taki?
Ten ciemny to jest ser krowi, suszone owoce czarnego bzu, czyli ser krowi z czarnym bzem. Pasuje do kawy idealnie, ponieważ jest taki winno-wytrawny, ale ma taką nutę słodyczy, owocową.
A jest genialny.
W czasie dojrzewania jest nacierana skórka tymi wytłokami z sokiem z czarnego bzu. Myślę, że jest bardzo udany model, że się tak wyrażę, odkryty zresztą przez moją córkę, która gdzieś tam coś zawsze podpatrzyła. Ja szukałam takiego owocowego smaku, nie chciałam tego robić z żurawiną, ponieważ żurawina jest właśnie wszechobecna, tak, i powszechnie znana i byłoby to, wydawałoby się to takie banalne po prostu, a czarny bez jest inny, zaskakuje. I połączenie z serem właśnie krowim w tym wydaniu jest bardzo fajne.
A ten drugi serek?
A ten drugi to jest kozi. Bardzo delikatny, bez przypraw, bez dodatków, lekko solony, buncek się nazywa. Trochę tak żartobliwie, troszkę zbuntowany, bo może trochę inny wśród moich serów, bardzo delikatny.
Ale taki bardzo subtelny.
Tak,
jest.
Bardzo subtelny.
Myślę, że to właśnie dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia, tak, albo nie są przekonane do kozich. Pyszne, naprawdę. No ale tutaj też stoi chłodnia, w której są lody z mleka koziego. Też
tak,
nigdy
tak.
Nie
ja
mam.
Myślę, no właśnie, dobrze, że pani się upomina, bo ja też taka gospodyni właśnie mówię o wszystkich tych pysznościach, a nie częstuję. Zaraz panią poczęstujemy
to
lodami.
W ramach takiej ciekawostki przyrodniczej, ale. No fantastyczna sprawa w ogóle.
No więc właśnie, to jest ten sam trop. Gdzieś pomysł kiełkował od kilku lat. Chodził mi po głowie z tymi lodami. Natomiast nie mogłam nikogo znaleźć, kto by mi to wykonał. Czyli kto by się podjął próby zrobienia tych lodów. No wszyscy mówili, o super, fajny pomysł, cukiernicy, lodziarze. No ale nikt nie poszedł krok dalej. No bo to jest tak, no ktoś sobie coś wymyślił, ale jak się ma biznes, lody się kręcą, no to po co wymyślać coś innego, koziego, jakąś taką niszę, nie wiadomo, czy to się będzie sprzedawać. W końcu trafiłam na takiego pasjonata, człowieka, który zna się na tym. No muszę się przyznać, że próby trwały prawie 2 lata. Nie było to takie proste opracowanie takich receptur, żeby te lody były no po prostu pyszne i żeby to były takie wow. I udało się. Myślę, że też to jest specyfika miejsca, tego miejsca. Lody smakują, lato mamy upalne, więc kręcą się. Są fajne smaki. 7 w sumie. Zawsze mam jeden sorbet i jeden na bazie mleka krowiego dla takich, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą. I jest to smak taki trochę hardkorowy, bo to są lody o smaku sera pleśniowego.
To właśnie te krowie?
Tak, właśnie te krowie.
Po chwili zostałam poczęstowana pucharkiem pełnych czekoladowych i waniliowych lodów kozich oraz krowich o smaku sera pleśniowego. Werdykt? Poezja.
Jeden klient powiedział, takie lody, jakie mają być.
Naprawdę, ja nie jadłam lepszych, a jadłam włoskie. Nawet ostatnio robiłam podcast o historii lodów. I tam też była taka historia, że w Stanach Zjednoczonych cały przemysł taki lodziarski zaczął się na dużą masę, dużą skalę w momencie, kiedy producent mleka, serów miał nadmiar śmietany i też nie chciał się jej pozbywać i stwierdził, dobra, zacznę robić lody. Mm-hmm. I dzięki temu tam też ten przemysł się rozwinął, ale tak dobrych lodów, te sera pleśniowe. Nigdy bym nie poznała, że to jest ser pleśniowy.
Nie jest agresywny, jest taki delikatny, ale fajny.
W tym momencie muszę podkreślić jedną rzecz. W mojej opinii są to naprawdę najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Zachwycona ich smakiem postanowiłam zabrać na nie moich rodziców, którzy są wielkimi fanami lodów, lecz mniejszymi koziego mleka. U nich lody nie wzbudziły tak dużego entuzjazmu. Dlatego jeśli podobnie jak ja uwielbiacie kozie sery, jestem przekonana, że będziecie zadowoleni. Jeśli jednak jesteście tradycjonalistami, może to być dla Was dość zaskakujące doświadczenie, niemniej gorąco zachęcam Was do kulinarnych eksperymentów. Rozmawiając o kozim mleku oraz serach, nie sposób pominąć aspekt zdrowotny.
Mleko kozie jest antynowotworowe. Tak wiele ludzi twierdzi, nawet osoby, które miały tą chorobę, które się czują lepiej. Mleko kozie jest lekkostrawne, więc jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, ale szczególnie właśnie dzieci, osób starszych. Ma dobroczynne działanie na nasz organizm, niewątpliwie. Chociaż ostatnio naszym takim nowym produktem jest kefir z mleka krowiego. Na razie z mleka krowiego robimy. I czytałam dużo o kefirze. Byłam nawet zaskoczona, że on też nie zawiera laktozy. I im starszy, tym zawiera mniej laktozy. Więc osoby, które mają to schorzenie, mogą śmiało go spożywać. A działanie dobroczynne na nasz organizm to jest naprawdę przeogromne.
Tak,
naturalny probiotyk, tak. Tam są w ogóle, jest kilka tych kultur bakterii, różnych szczepów, które mają wpływ na wszystko, na oczyszczanie organizmu, na odporność, dla sportowców, wzmocnienie. No ja sama powiem, że ja sama spożywam ten kefir, odkąd poczytałam, że to takie dobre i faktycznie czuję się rewelacyjnie. Reguluje wszystkie prawie, że nasze czynności życiowe, łącznie z tym, że nie chce się spać, czy jest człowiek zmęczony. Także polecam.
Bardzo wielu dietetyków też przepisuje swoim pacjentom. Też kilku właśnie moich znajomych często rzuca zdjęcia, że piją kefir. Także nie wiedziałam, że mają mniejszy procent laktozy, ale to bardzo dobra wiadomość. Sery kozie uwielbiają towarzystwo różnych dodatków. Wśród nich jest jednak królowa.
Kozieradka jest magiczna. Kiedyś przed laty, jak zaczynałam robić sery, moim marzeniem było zrobienie sera z orzechami, o smaku orzechowym. Takie próby przy serach świeżych wyszły pomyślnie, natomiast przy serach dojrzewających był problem, ponieważ orzech, jakikolwiek by nie był, ma tendencję do czernienia i gorzknienia w miarę upływu czasu. Robi się taka ciemna otoczka, ser nie wygląda ciekawie i wcale nie jest smaczny. I odkryłam kozieradkę, ziarenka kozieradki, które normalnie nie są u nas popularne, może teraz więcej, ale kiedyś, tak jak kolendra, to nie jest nasza bajka naszej kuchni, prawda? My tego nie używamy dużo i te ziarenka właśnie w serze mają taką specyfikę, że nadają serowi bardzo orzechowy, złożony smak, nie taki prosty nawet jak z orzecha, on za chwilę wraca i jest bardzo przyjemny, intensywny i nie gorzknieje, prawda, nic się z tym serem nie robi, on bardzo ładnie dojrzewa, nawet wiele miesięcy. Zresztą za ser z kozieradką dostaliśmy perłę, czyli najwyższe wyróżnienie, więc jest to takie moje ulubione dziecko, bo wielokrotnie, prymus wielokrotnie nagradzany. Ale oprócz kozieradki jest niedźwiednik, bardzo ciekawy ser, który jest, do którego używam czosnek niedźwiedzi i czomber. Taka kombinacja dwóch ziół, która też sprawia, że jest on taki
intensywny,
ale nie prosty czosnkowy, tylko ma te nuty właśnie czombru, takie bardziej łagodne. I jest ciekawy. On jest też w różnym jak gdyby stopniu dojrzewania i też jest zawsze inny, prawda? Inny jest jak ma miesiąc, inny ma jak ma pół roku.
Taki żywy produkt, można powiedzieć.
Tak, no sery są takimi żywymi organizmami, bo ciągle dojrzewają. Jest czarnuszka, no to jest numer dwa. Czarnuszka oczywiście, która też jest genialna w serach, fajnie się komponuje. Czosnek niedźwiedzi, buszetta, taka kombinacja pomidor, bazylia, czosnek, trzy w jednym. Często też używam, jest ciekawa też, dobre są sery. Czasem robię z miętą serki, no i taki też genialny ser goździk z tej arystokracji serowej, dlatego że on jest z kminkiem rzymskim.
To nie każdemu
w środku, tak, nie każdemu, nie, to jest taki właśnie bardzo specyficzny i dookoła, ja pani potem pokażę, mhm. bardzo ładnie wygląda tak jak tort, bo dookoła po brzegu są nabite goździki.
Taka korona.
Taka koronka z dwóch stron i te goździki, ich aromat przenika oczywiście do sera w czasie dojrzewania, a połączenie tych dwóch na pierwszy rzut oka wykluczających się przypraw, no bo gdzie goździk, a kminek, prawda?
Tak.
Sprawia, że on ma taki mocno korzenny, aromatyczny, jest zupełnie inny od innych. Świetnie smakuje z białym winem, schłodzonym. I jest ciekawy.
Jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle wpadliście Państwo na to połączenie?
Kiedyś czytałam o takim serze holenderskim, który ma, i jest to no może niezmałpowane, bo na pewno ten ser ma daleko mu, znaczy tak, może mnie nieskromnie mówiąc, mnie daleko do tamtego.
Oj, tak.
Ale jest właśnie, no jakiś mnie zainspirował i ten ser zrobiłam. W pierwszej wersji on był z goździkami też w środku. Ale mój znajomy, któremu dałam do testowania, nie będę wymieniać nazwiska, bo jest to znana osobistość, powiedział, wiesz, ten ser jest całkiem niezły, ale kurczę, te goździki wchodzą w zęby i to jest okropne.
No tak, w sumie tak, niepraktyczne.
Dlatego goździki wylądowały na powierzchni sera i swoją robotę robią z tamtej perspektywy.
Zdalnie robią.
Zdalnie, tak.
A jeszcze a propos kozieradki, to chciałam zapytać, czy to jest przypadek, że ona w nazwie ma kozy?
Myślę, że nie.
Od razu było założenie, że to będzie świetnie się komponować.
Nie, żartuję. Trzeba zobaczyć, kto był pierwszy. Czy kozieradka, czy koza, czy ser.
Co tam jajko i kura? Dokładnie tak. Innym równie kluczowym pytaniem jak to, co było pierwsze, jest to, w jaki sposób rozpoznać dobry ser.
Prawdziwy ser to powinien być wytworzony z niepasteryzowanego mleka, bo to daje gwarancję smaku. Pasteryzacja zabija wszelkie bakterie, i te dobre, i te złe. I dlatego to, co mamy w marketach, jest tak naprawdę na jedno kopyto. Przecież półki w marketach uginają się od serów i polskich, i z całego świata. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale one wszystkie są zrobione z pasteryzowanego mleka. Dlatego też nie mają tego czegoś, tego charakteru, tak? Tej głębi, tego smaku, bo nie mogą mieć.
Czyli jeśli chcemy zjeść włoski ser, taki porządny, to jedźmy do Włoch.
Ale też patrzmy, gdzie kupujemy, bo we Włoszech też są markety i też są różne sery. Trzeba szukać serów z małych serowarni, od małych producentów, czy to rolników, czy przedsiębiorców, ale małych. To nie może być ser z mleczarni olbrzymiej, bo tam zawsze będzie mleko musiało być pasteryzowane, ponieważ duże zakłady skupują mleko od kilkunastu, kilkudziesięciu rolników i muszą to dla bezpieczeństwa pasteryzować. My, mniejsi wytwórcy, mamy albo swoje mleko i tak jest najlepiej, albo jeśli dokupujemy, to dokupujemy od jednego producenta, gdzie to mleko jest badane, musi być sprawdzane i musi być dobrej jakości. I to jest ta gwarancja, że sery z takiego mleka będą prawdziwe, niepasteryzowane, dobrze zrobione, będą miały tą głębię smaku i ten aromat.
A ile taki ser od Państwa jest w stanie wytrzymać?
W sensie jakim? Wytrzymać. I co ma wytrzymać?
Trwałość. Jak długo są dobre do jedzenia?
Do Warszawy wytrzyma. To znaczy, no, tak zapytałam trochę żartobliwie, ale jeśli chodzi o sery dojrzewające, to przecież one ciągle dojrzewają. Jeżeli będą miały odpowiednie warunki, odpowiednią wilgotność i temperaturę, to one będą sobie leżeć i będą. Trzeba je oczywiście głaskać, pielęgnować, mówić, śpiewać, doglądać. Nie znam takich, co grają im na pianinie.
O, proszę.
To już tak żartem, ale one lubią, żeby się nimi zajmować i one wtedy się odwdzięczają, ładnie dojrzewają, mają ładną skórkę, ładny miąższ, nie mają tych wad, tak? Jeśli jest surowiec dobry oczywiście, bo to zawsze trzeba wyjść od surowca, że musi być dobry surowiec, potem musi być dobra technika, dobrze zrobiony, z miłością pielęgnowany i wtedy jest gwarancja, że on będzie nam leżał w tej dojrzewalni długo, długo, długo i będzie nam potem smakował. Oczywiście na każdym etapie serki są dobre. Jedni lubią mniej dojrzałe, miesięczne, dwumiesięczne sery, inni koneserzy szukają serków mocnych, takich, gdzie aż kręci w nosie od zapachów i aromatów. No, dlatego jesteśmy różni. Dlatego no, te sery są takie fajne.
A ile ma taki najstarszy Państwa ser dojrzewający?
3 lata.
3 lata.
Tak. Niedawno rozkroiłam taki 2,5-roczny cheddar, który no, trochę przez przypadek gdzieś się mi zapodział. Był zapomniany. Sama byłam ciekawa, co tam też się w środku kryje, bo na pierwszy rzut oka no, skórka fajna, ale to zawsze jest niespodzianka. Lubię zresztą kroić ser, taki nowy ser, bo zawsze mam taki, to jest takie uczucie właśnie, coż tam będzie w środku, nie? Taką lekką niepewność. A jeżeli jak gdyby no, cieszy to, jeśli aromat tak wydobędzie się z tego, przy pierwszym krojeniu wydobywa się właśnie taki bardzo intensywny aromat, który potem troszeczkę już ulatuje, nie? Więc rozkroiłam ten ser, ten cheddar, to krowi ser był. I on był z połowy 2017 roku, bo taką miał datę na skórce. Pięknie dojrzały, pięknie, bardzo mocny, z takich mocnych serów, ale właśnie cały miąższ, nie było jednego oczka, jednej szczeliny, jednego pęknięcia. Bardzo, bardzo ciekawy. No, jego żywot był niestety krótki, poszedł w ciągu półtorej godziny.
Wow.
Po prostu go nie było, także niestety nie dam Pani spróbować.
Skończyłam jeść lody, które z każdym kęsem, nie wiem czy można powiedzieć, że to był kęs, ale z każdą łyżeczką one były równie przepyszne. To jest w ogóle niesamowite, bo zwykle ten smak po chwili się przyzwyczajamy, a tutaj cały czas były tak samo wspaniałe. No więc zadam już ostatnie pytanie. Gdzie można Państwa sery znaleźć?
Gdzie można znaleźć? No najbliżej to tutaj, czyli w Łomnicy na Karkonoskiej 113B,
okolice Jeleniej
Góry. W naszym pawilonie, czy w naszym, jak nazwać to, Łomnickiej Hali Mlecznej. Zresztą ten napis też nie jest jak gdyby przypadkowy, bo też mała historia się z nim wiąże. Łomnicka hala mleczna to nazwa historyczna. W Łomnicy w okresie międzywojennym było bardzo duży folwark, czyli mówię tutaj o Pałacu Łomnica i o folwarku. To było duże dominium, miało bardzo dużo hektarów, coś ponad 500 hektarów, kozy, krowy, bydło, bardzo bogaty folwark, który miał również serowarnię. Ruiny tego budynku stoją do dzisiaj na skrzyżowaniu. Jak się jedzie w kierunku pałacu, na skrzyżowaniu, mało kto wie, bo jest nieoznaczony, stoją ruiny. I to była właśnie mleczarnia. Taka serowarnia, nawet zatrudniali serowara ze Szwajcarii, więc i było podpiwniczone, więc dotarłam do informacji, że musiały tam być robione sery. Czyli to mnie ucieszyło, czyli są ślady serowarstwa na tym terenie,
to są,
prawda?
Tereny stworzone do serów.
Tak. Drążąc dalej, okazało się, że to, co było wytwarzane w dominium, było sprzedawane właśnie w łomnickiej hali mlecznej, która co prawda nie jest znajdowała się w Łomnicy, tylko w Jeleniej Górze, ale tak się właśnie nazywała. I ta nazwa mi się bardzo spodobała. Za zgodą właścicielki będzie żyła dalej, a ja będę o tym opowiadała, więc nie zginie. A nam bardzo pasowała, ponieważ ta nazwa zawiera wszystko. I produkcję, i sprzedaż, i historię, i nowoczesność.
I tą rodzinność.
I tu chcemy to łączyć, to wszystko. W tym mam nadzieję, że nam się uda zrealizować jeszcze plany, które mamy, że będziemy tu atrakcją turystyczną, że będą nas odwiedzać ludzie, słuchać naszych opowieści przy naszych serach, popijać winem regionalnym i że wszyscy będą zadowoleni, a my będziemy mieli okazję, żeby wszystkich dopieścić, żeby się tu dobrze czuli.
Panie Boże, no ja przede wszystkim dziękuję za te niezwykłe doznania kulinarne, które tutaj w czasie tej naszej rozmowy się wydarzyły. I chcę powiedzieć, że jestem ogromnie dumna, że to jest produkt z naszego regionu, bo ja przyznaję, że im jestem starsza, tym bardziej zachwycam się tymi naszymi terenami. I jestem przekonana, że gdyby Dolny Śląsk znajdował się w miejscu Mazur, to nikt by się nie zachwycał Mazurami, tylko Dolnym Śląskiem, bo on jest wspaniały. I teraz nie tylko warto przyjechać, podziwiać widoki, ale też spróbować tych serów. Także bardzo, bardzo dziękuję.
Czyli zapraszamy na Dolny Śląsk.
Absolutnie tak. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli po jego wysłuchaniu nabraliście ochoty, aby spróbować pysznych łomnickich serów, to informacje o tym, gdzie możecie je kupić, a także zamówić, znajdziecie na stronie serylomnickie.pl. Jeśli podobał Ci się ten oraz wcześniejsze odcinki podcastu Smacznego, koniecznie daj o nim znać swojemu przyjacielowi. Niech on również przekona się, że jedzenie to znacznie więcej niż tylko kalorie i doznania smakowe i wspólnie z nami wybierze się w kolejną podróż kulinarną. I pamiętaj, make food great again!